Dzień dobry. Naszym gościem jest pani Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Pani poseł, czy była pani wściekła wczoraj?
Chyba wszyscy jesteśmy wściekli, jeżeli próbują nas wyprowadzać z Unii Europejskiej. Byłam na proteście. 100 tysięcy ludzi w Warszawie, 120 miast, gdzie również odbywały się tego typu protesty. One są podyktowane naszą wściekłością w stosunku do tego, co próbuje zrobić PiS. Wypisywanie nas z Unii Europejskiej wbrew naszej woli. Dla Polski nie ma alternatywy, bo my jesteśmy albo jesteśmy na zachodzie i razem w Unii Europejskiej, albo jesteśmy na wschodzie razem z Białorusią i Moskwą.
To jeszcze za chwileczkę o tym, ale miałam na myśli zachowanie narodowców, którzy to zagłuszali też wczorajszą manifestację, zagłuszali między innymi wystąpienia byłych uczestniczek Powstania Warszawskiego.
Rzeczywiście, między innymi jak przemawiała pani Wanda Traczyk-Stawska, i tu muszę powiedzieć, że jej tekst pod tytułem Zamilcz chłopie, chamstwo, chamie chyba ostateczny, czy skończone, o chamie skończony. Najbardziej oddawały to, co słyszeliśmy, próba zagłuszania nie tylko ich, ale zagłuszania hymnu. Również jak śpiewaliśmy wszyscy hymn, to ci, którzy się mienią narodowcami, zagłuszali.
Najgorsze no to narodowcy jest to, prostowali, że w pewnym momencie, jak się zorientowali, że będzie teraz
to przepraszam
śpiewany,
bardzo, to się później zorientowali, bo wiem, śpiewałam i słyszałam to zagłuszanie. Natomiast co innego, to wszystko jest za pieniądze publiczne, za pieniądze, które minister Gliński daje tym organizacjom, dlatego Nowoczesna złożyła wniosek o delegalizację zarówno Marszu Narodowego, Marszu Niepodległości, takich organizacji dwóch, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa. Dzisiaj Adam Szłapka złożył odpowiednie dokumenty, ale przede wszystkim to PiS odpowiada, to są bojówki PiSu, to są tytiuszki PiSu, które mają zrobić to, żeby zakłócić tego typu uroczystość, tego typu wiec, które mają doprowadzić do sytuacji, w której zagłusza się powstańczynie. Oni z jednej strony krzyczą w momencie, w którym jest rocznica powstania, chwała bohaterom, pamiętamy, a potem w momencie, w którym kobiety, które jedna z nich jest sanitariuszką i ratowała powstańców, druga walczyła z karabinem i była ranna, była, można powiedzieć, ofiarą powstania warszawskiego, oprócz tego, że była żołnierzem powstania warszawskiego, to w tym momencie oni je zagłuszają swoimi jakimiś tam okrzykami, swoimi tekstami.
I to jest przykład. Podstawie, jakie jest uzasadnienie tego wniosku o delegalizację tych
organizacji? Przede wszystkim to są treści, znaczy to wszystko, co proponują nasi narodowcy, to jest faszyzm. To jest rzeczywiście działanie niezgodne z konstytucją, bo mamy przecież tego typu działania jako niezgodne z polskim prawem. Dla nas jest
ale
dość oczywiste.
Ale żadna z tych organizacji ani w statucie, ani w... No nie ma oczywiście
zobaczmy
takich
w działaniach, a nie w... Bo po drugie, bycie bojówkami. Bojówkami, które teoretycznie pod pretekstem, nie wiem, obrony kościoła w swoim czasie zachowywały się agresywnie w stosunku do protestujących kobiet. W tej chwili, zresztą to, co zrobił przecież, przypomnijmy, co się stało na Marszu Niepodległości w zeszłym roku. Rzucanie flarą do czyjegoś mieszkania,
tak,
doprowadzono do pożaru.
Czy ci organizatorzy zawsze mówią, że to nie oni, że to nie przypadkowe oni, to osoby, tak, które to zupełnie się pojawiły na marszu i
ktoś,
prowokowały.
Ktoś, kto organizuje tego typu marsz i w momencie, w którym w ogóle nie jest legalne posiadanie flar na terenie miasta w czasie takiego protestu, a mamy tam może flary. Co przepraszam, wszystko są przypadkowi ludzie, którzy przypadkowo wszyscy trzymają flary w ręku, materiały pirotechniczne. W związku z tym tam jest łamane prawo.
No
tam
tak,
jest łamane
tutaj
co
akurat
roku
organizatorzy
prawo.
Często też zresztą zachęcali do tego, żeby ze sobą przynieść
no
materiały pirotechniczne.
Już ma,
i żeby
sama pani redaktor za moment uzasadni nasz wniosek.
No tak, ale to jeszcze nie jest wniosek, to nie jest uzasadnienie wniosku o delegalizację stowarzyszenia.
Wniosek
to jest wniosek co najwyżej o mandat albo o...
Rozumiem. Wniosek, treści faszystowskie, działania, które są nie w interesie państwa. Dla nas jest to oczywiste. My wielokrotnie składaliśmy również wnioski związane z ONR-em. To są wszystko organizacje, które mienią się patriotycznymi, a tak naprawdę są faszystowskie, antypatriotyczne.
Wczoraj podczas, czy po wczorajszej manifestacji Donald Tusk napisał na Twitterze ciąg dalszy nastąpi. Co będzie dalej? Co to ma być za ciąg dalszy?
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że 7 października, zresztą nieprzypadkowo w urodziny Putina, nastąpiło coś, co jeśli chodzi o stronę prawną, ma wartość prawną mniej więcej taką samą jak menu z kolacji Kaczyńskiego i Przyłębskiej. Natomiast jeśli chodzi o taką odbiór tego w Unii Europejskiej, to jest jawne wypowiedzenie wojny, bo to jest...
Ale
ten...
to powiedzmy, o co chodzi pani poseł? Co
chodzi o wyrok
konkretnie?
Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, bo trudno nazwać tak naprawdę Trybunałem Konstytucyjnym, tak naprawdę jest decyzją, która mówi, że Polska nie będzie uznawać wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli będzie bojkotować prawo europejskie. Jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te decyzje, które podejmuje TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, w sprawie KRS, w sprawie sędziów, którzy są przez KRS mianowani, to tak naprawdę byłoby te same decyzje, które podjąłby Trybunał Konstytucyjny, gdybyśmy mieli niezależny Trybunał Konstytucyjny, w ramach polskiej konstytucji. W związku z tym w tej chwili pod pretekstem tego, że coś jest niezgodne z polską konstytucją, chociaż to nieprawda, Trybunał Julii Przyłębskiej wypowiada wojnę Unii Europejskiej w imieniu państwa polskiego.
I teraz, pan poseł, ale pytanie brzmiało, co teraz...
Tak, właśnie. Nie odpuścimy. Wczoraj był protest w Warszawie, 100 tysięcy ludzi, 120 innych miejscowości, gdzie odbywały się te protesty i będą dalsze działania. Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, jako lider największej partii Koalicji Obywatelskiej, zapowiada, że nie odpuścimy. Nie pozwolimy PiS-owi wypisać
nas
z Unii Europejskiej.
Kolejne manifestacje?
Jeżeli będziemy podejmować następne działania, to będziemy je ogłaszać. Na razie informujemy społeczeństwo o jednej rzeczy, że my im nie odpuścimy. Nie pozwolimy wypisać Polski z Unii Europejskiej. Nie pozwolimy szaleńcom doprowadzić do sytuacji, w której zostaniemy wyrzuceni z Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska to nie jest tylko kasa. Unia Europejska to są wartości i Unia Europejska to jest bezpieczeństwo
Polaków.
To jeszcze
za chwileczkę o tym. Ale pani poseł, w tej chwili sytuacja wygląda tak. TVP 24 godziny na dobę nadaje antyunijną propagandę. Europoseł Jaki przedstawia raport, który ma dowodzić tego, że Polska traci na wejściu, na tym, że weszła do Unii Europejskiej. Gdzie są raporty Koalicji Obywatelskiej? Gdzie są kampanie informacyjne? Bo wy w tej chwili docieracie do ludzi, którzy są przekonani.
Znaczy tak, jeśli chodzi o raport Jakiego, on został zmiażdżony. Tu mieliśmy forum wypowiedzi, między innymi pana Dudka, ale w ogóle został zmiażdżony praktycznie raport Jakiego, który był całkowicie fałszywy. Na przykład po stronie tego, co było kosztem z punktu widzenia Polski, on zapisał wszystkie zyski firm zagranicznych, które inwestują w Polsce, ale nie napisał po stronie zysków inwestycji, które te firmy poczyniły oraz tego, że połowa zysków też poszła na inwestycje. W związku z tym to był całkowicie fałszywy raport. Patryk Jaki, można powiedzieć, skompromitował siebie, ale tych dwóch profesorów, którzy go otworzyli, też właściwie można śmiało powiedzieć, że skompromitowali siebie i tak naprawdę nie mają żadnego mandatu do tego, żeby w tej chwili wypowiadać się w stosunku na przykład do studentów w sprawach ekonomicznych. Jeden z nich zresztą przyznajmy, że nie był w ogóle ekonomistą. Oni tam używali określenia, że to są ekonomiści, ale pan Grosse w ogóle nie jest ekonomistą. I teraz druga kwestia, to kwestia na przykład wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mamy dzisiaj, ja nawet mam to przy sobie, oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z poprzednich lat.
Pani poseł, na chwileczkę tylko przerwiemy. Dobrze?
W związku z tym...
Na chwileczkę musimy przerwać, bo w tej chwili żegnamy się z słuchaczami Radia RMF. Zapraszamy dalej na dalszy ciąg rozmowy do portalu RMF24 oraz na interia.pl i rmf24.pl. I wracamy do rozmowy.
Jest dzisiaj oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, 26 sędziów, którzy w 10 punktach piszą, dlaczego wszystko to, co rozrobił Trybunał Julii Przyłębskiej, to jest nieprawda. Że nie chodzi o wyższość konstytucji nad traktatami, ponieważ to już było wiele orzeczeń w tej sprawie. Chodzi o kwestie związane z tym, że polski rząd po prostu nie chce przestrzegać wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w ten sposób podważa cały porządek prawny Unii Europejskiej.
Ale tak, pani poseł, nie wchodźmy w takie szczegółowe rozważania, bo ich tutaj nasi czytelnicy w tak szybko teraz podanej formie i tak słuchacze nie zrozumieją.
Nie zamierzam czytać całości, zachęcam wszystkich do przeczytania samodzielnie.
Ale chciałabym się dowiedzieć, jak państwo zamierzacie dotrzeć do tych osób, które zaczynają wątpić w ogóle w sens naszej bytności w Unii Europejskiej, albo w ogóle uważają, że to był zły pomysł i że źle się stało, że weszliśmy do Unii.
Po pierwsze, takich ludzi jest bardzo mało w Polsce. W tej chwili mamy 88% i to zwiększyło się. To jest ciekawe, że mimo propagandy PiS-u liczba Polaków, którzy uważają, że powinniśmy być w Unii Europejskiej, zwiększyła się. Ostatni sondaż mówi o 88% Polaków, którzy chcą zostać w Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno to było 81%. Bywało to mniej więcej około 80%. W tej chwili to jest 88%. Czyli prawie wszyscy Polacy chcą zostać w Unii Europejskiej. Polacy nie tylko widzą te korzyści, które są korzyściami finansowymi. Rząd też sporo zrobił, bo jeżeli rząd w całej Polsce wieszał billboardy 770 miliardów środków europejskich, zapomniał co prawda powiedzieć potem, że zrobi wszystko, żebyśmy utracili te środki europejskie. Wydał 6 milionów na promocję programów, na promocję programów, które mogą się w ogóle nie zrealizować, ponieważ możemy utracić te środki. Mam nadzieję, że tylko do momentu, w którym w razie czego rząd będzie rządził PiS i dlatego trzeba jak najszybciej z nimi wygrać. To jest jeden element. Ale najważniejszym elementem naszej przynależności do Unii Europejskiej to jest coś, co chyba każdy Polak rozumie. To jest bezpieczeństwo. My jesteśmy na granicy Unii Europejskiej. Za granicą Polski jest Białoruś, Rosja. Są agresorzy. Są kraje, które w tej chwili na przykład prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową tą na granicy. W związku z tym wydaje się czymś zupełnie oczywistym, że tak długo jak jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczniejsi.
No tak, tutaj zawsze może PiS powiedzieć, że są od tego struktury NATO, żeby
no tak, ale PiS po pierwsze zrobił wszystko. Była ostatnia zresztą wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie udało mu się spotkać z prezydentem Bidenem. Powiem więcej, nawet nie pamiętał, że prezydent Biden jest prezydentem Bidenem, bo w pewnym momencie mówił o prezydencie Trumpie, tak jakby w dalszym ciągu rządził. Pokazuje dość jednoznacznie, że PiS utraciło nawet to, co było ostatnim jego sojuszem, czyli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy można powiedzieć śmiało, że PiS miał tylko sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi Trumpa. Przestał być Trump, przestał być sojusz. Natomiast w naszym interesie jest budowanie bezpieczeństwa na trzech filarach.
No dzisiaj kupuje sprzęt wojskowy między innymi pan minister Błaszczak zawiązuje.
Nie możemy
nowe
podchodzić
kontrakty.
Tylko do transakcyjnie do naszych sojuszy, dlatego że my się tym sprzętem nie obronimy bez współpracy w ramach NATO. I oczywiście filar, jakim jest NATO, jest bardzo ważnym filarem naszego bezpieczeństwa. Ale drugim filarem, zresztą PiS zrobił wszystko, żeby poprzeć te stosunki, na przykład poprzez atak na TVN w swoim czasie, czyli największą inwestycję Stanów Zjednoczonych w Polsce. Więc jednym elementem to jest NATO, drugim elementem to jest własna armia, ale trzecim elementem to jest obronność związana z przynależnością do Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli my wychodzimy z założenia, że możemy zrezygnować z tego bezpieczeństwa, to my mówimy wszystkim Polakom, że to, co kiedyś PiS uważał za jeden z najważniejszych elementów ich rządów, czyli kwestia zapewnienia Polakom bezpieczeństwa, jest dla nich nieważne. Bezpieczeństwo, przyszłość naszej młodzieży, możliwość pracy za granicą, możliwość uczenia się za granicą, możliwość podróżowania bez paszportu w ramach Schengen. No i wreszcie środki europejskie, fundusze europejskie, to jest tak dużo elementów, że na przykład dla młodych ludzi, dla których Unia Europejska jest rzeczywistością, to oni powinni edukować swoich rodziców, dlaczego warto być w Unii Europejskiej.
Pani poseł, na konkretach. Pani bardzo jest posłem z Łodzi na przykład. Co Łódź by straciła, gdyby nie Unia Europejska?
Środki na rewitalizację. Kwestie, staliśmy ostatnio na konferencji przed dworcem fabrycznym i patrzyliśmy na dworzec, który był zbudowany w dużym stopniu z środków europejskich. W tej chwili buduje się tunel.
No tutaj akurat przeciwnicy powiedzieliby, że po co nam takie inwestycje, nam taki gigantyczny dworzec, czy gdyby nie środki unijne, może byśmy wybudowali mniejszy na miarę.
Pani redaktor, po pierwsze, dworzec jest piękny, po drugie, za moment będzie tunel, który połączy również z Łódź-Kaliska i ten dworzec stanie się wtedy dworcem, że tak powiem, na potrzeby łodzian w pełni, dlatego, że będzie przelotowy. W tej chwili jego problemem jest to, że on jest dworcem przelotowym. Ale kolejna kwestia. W tej chwili nasz rząd niedawno się chwalił tunelem przy Świnoujściu, prawda, i mówił, jak to piękny tunel został wybudowany. 85% to są środki europejskie. Ale idźmy teraz, był weekend. W weekend, w sobotę co się działo? Rząd mówił, znaczy politycy PiS-u mówili o środkach dla rolnictwa. Praktycznie każdy rolnik, jednym z podstawowych elementów oprócz jego plonów, które sprzedaje, jest kwestia dopłat bezpośrednich. Bez Unii Europejskiej nie będzie dopłat bezpośrednich. Bez Unii Europejskiej nie będzie programów na modernizację rolnictwa. Bez Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co się łączy, co się wiąże z transformacją energetyczną. Energia elektryczna staje się coraz droższa. Możemy się spodziewać w przyszłym roku podwyżek o kilkadziesiąt procent. Między innymi dlatego, że my nie przeszliśmy w porę na zieloną energię, na zieloną stronę mocy. PiS zatrzymał, szczerze mówiąc, inwestycje w energetykę odnawialną, ponieważ zatrzymał wiatraki. To pani Zalewska z przyczyn ideologicznych zatrzymała rozwój energetyki wiatrowej.
Ale dobrze, pani poseł, bo chciałam, żebyśmy się zatrzymały na tej Łodzi i samorządach, bo to wydaje mi się, że pani też
krajowy
działała kiedyś,
środki
w samorządzie.
Na...
Właśnie. Oprócz tego, że istnieje ryzyko, że miasta straciłyby ewentualnie na naszym polexicie, już w tej chwili stracą prawdopodobnie również na Nowym Ładzie.
Na Nowym Ładzie, gdzie Łódź na przykład straci 330 milionów, a odzyska prawdopodobnie około 1/3 tej kwoty. Warszawa straci 1 700 000 000, odzyska znowu około 1/3 tej kwoty. No, PiS musi mieć pieniądze na swoje obietnice. Nie ma ich skąd wziąć, w związku z tym okrada samorządy. I to jest właściwie dzieje się od początku dwóch kadencji PiS jest centralistyczny. Zawsze chce gromadzić władzę. Chce mieć władzę dla siebie, a nie przekazywać jak najwięcej uprawnień samorządom, co za tym idzie, środków finansowych. Czyli często przekazuje zadania, ale na przykład bez środków finansowych. I praktycznie każda kolejna decyzja, na przykład zmiana sposobu wypłacania 500+, uderzenie w samorządy, kwestie związane, podwyżki dla nauczyciela, ale bez zwiększenia na przykład subwencji, uderzenie w samorządy, kwestia właśnie polskiego czy ruskiego ładu, bo właściwie to bardziej tak zasługuje na taką nazwę, to jest uderzenie w samorządy. Samorządy powoli zostaną doprowadzone przez PiS do sytuacji, w której nie będą miały pieniędzy nie tylko na inwestycje, bo akurat na inwestycje to być może będzie jakiś dodatkowy fundusz według uznania PiS-u przyznawany, ale że nie będą miały na bieżące działania, czyli na to, żeby zapewnić wszystkim dla dzieci w Domu Kultury zajęcia dodatkowe, żeby zapewnić funkcjonowanie w szkołach zajęć dodatkowych, żeby zapewnić to, żeby był dobry transport, żeby zapewnić to, żeby funkcjonowało miasto, czyli na miasto, mała miejscowość, wieś. I to jest najbardziej tragiczne, że rządzący robią to bardzo cynicznie. Rządzący rzadko w kraju, czyli PiS, ma kontrolę na przykład nad samorządami miejskimi, w związku z tym postanowił je zniszczyć.
Powiedziała pani o podwyżkach dla nauczycieli. Czy to jest dobre sformułowanie, podwyżki dla nauczycieli? Oni tak nie uważają.
No nie, no w tej chwili ta najnowsza propozycja, mówiłam o poprzednich podwyżkach, natomiast ta najnowsza propozycja to jest w ten sposób, jak sobie samemu dać podwyżkę. To znaczy zwolnimy części nauczycieli, pozostałym zwiększymy pensum, zmniejszymy w sumie za godzinę płatność, natomiast zwiększy się pensja. Ponieważ to, co chce zrobić PiS, to chce zmienić kartę nauczyciela. Karta nauczyciela ma być tak zmieniona, że każdy nauczyciel ma mieć wyższe pensjum o 4 godziny, a w zamian ma dostać więcej pieniędzy. Bardzo wielu nauczycieli już w tej chwili ma nadgodziny. W związku z tym dla nich to nie jest zwiększenie pieniędzy, to jest tylko powiedzenie, że musi więcej mieć godzin, żeby mieć pensum. Największa tragedia będzie na wsiach, dlatego że tam bardzo często nauczyciel, żeby mieć pensum, czyli żeby mieć etat, musi pracować w kilku szkołach, ponieważ na przykład na lekcji fizyki, chemii, biologii jest mało w jednej szkole. No to w tej chwili, jeżeli miał przedtem pracować trzech, będzie musiał pracować w czterech albo
w pięciu. No to samo dotyczy miast, tylko że mają bliżej z jednej szkoły do drugiej.
Dokładnie, tam miasta mają też większe szkoły na ogół. W związku z tym jest więcej klas w poziomie, natomiast w małych miejscowościach to często jest jedna klasa w poziomie. W związku z tym nie masz gdzie gromadzić tych godzin. To, co robi minister Czarnek, co zresztą protestowali nauczyciele, to jest danie podwyżek kosztem nauczycieli. To tak jakby każdemu z państwa powiedzieli, że teraz zamiast 8 godzin będą pracować 10 godzin, ale w zamian tego, za to dostaną o 20% na przykład więcej pieniędzy, czyli w sumie za godzinę mniej.
A proszę powiedzieć, bo państwo również, jeżeli chodzi o tą właśnie sprawę związane ze szkołą, podnosiliście potrzebę wprowadzenia świeckiej szkoły tego projektu.
W dalszym ciągu.
W dalszym ciągu. No właśnie, czy to w czasach ministra Czarnka w ogóle jest jeszcze aktualny projekt?
Znaczy przede wszystkim minister Czarnek to jest szkoła ideologiczna. To jest szkoła, której należy zastraszyć, znaczy PiS chce, minister Czarnek chce zastraszyć nauczycieli i dyrektorów szkół. To już się powoli dzieje, dlatego że już mamy przypadki zawieszenia, jeżeli na przykład nauczyciel zdecydował się na uczestnictwo młodzieży w turnie Konstytucja, czyli w lekcjach o Konstytucji. Ale również mamy bardzo ideologicznych kuratorów, jak pani Nowak na przykład w Krakowie. I szkoła pana Czarnka to jest szkoła, w której młodzież nie może czuć się dobrze. Mamy wyzwania XXI wieku. Szkoła powinna być kreatywna, powinna być praktyczna, powinna uczyć uczenia się przez całe życie, powinna uczyć kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie czy umiejętności komunikacyjne. Natomiast zamiast tego szkoła pana Czarnka jest szkołą ideologiczną, szkołą, gdzie religia i wiedza o wychowaniu do życia w rodzinie, ale według modelu Czarnka, czyli że kobieta to jak najszybciej ma rodzić dzieci, bo inaczej to jak po 30 to już za późno. Szkoła, która nie może wpuścić żadnych organizacji na swój teren, nawet jak się zgodzą rodzice i nawet jak się zgodzi dyrekcja szkoły, bo musi jeszcze się zgodzić kurator.
Dobrze, ale co z tym robić? Czy to trzeba po prostu przeczekać i
trzeba zmienić władzę. Zawsze najlepszym rozwiązaniem na złą władzę jest zmiana władzy. Koalicja Obywatelska robi wszystko, żeby obywatele zmienili władzę, czyli żeby wygrać następne wybory. Natomiast jest też kwestia protestu rodziców, czyli tego, żeby rodzice nie godzili się na to, co robi minister Czarnek, co robią jego kuratorzy, czyli nie godzili się na szkołę, która jest ideologiczna i wsteczna.
Nie wiem, czy mają tak wielką moc, żeby byli w stanie wstrzymać decyzję pana ministra, jeżeli chodzi właśnie na przykład o to, że to kuratorzy mają decydować o tym, jakie organizacje mogą wchodzić do szkoły.
To prawo jeszcze nie weszło. W związku z tym na razie jeszcze można powiedzieć, że można zrobić sporo, żeby to prawo nie weszło, czyli iść do biura polityków PiSu, protestować w stosunku do posłów PiSu, nie zgadzać się na to. Przecież oni też, wszyscy jesteśmy wyborcami. Możemy powiedzieć, że nie zgadzamy się na ideologiczną szkołę ministra Czarnka. Jeżeli my będziemy na pewno robić wszystko, robiliśmy już wysłuchanie w Sejmie w tej sprawie.
Mówi pani o świeckiej szkole, tak?
Nie, mówię o ustawie, Lex Czarnek, czyli ustawie, która ma z jednej strony umożliwiać kuratorom odwoływanie i powoływanie właściwie jednoosobowo dyrektorów szkół, ale która również ma wprowadzać zakaz mimo woli dyrekcji i mimo woli rodziców, na przykład zajęć dodatkowych dla uczniów. To znaczy kurator, na przykład pani Barbara Nowak w Krakowie, która jest bardzo ortodoksyjnie religijna i która, szczerze mówiąc, często wygłasza bardzo głupie tezy, ma decydować, jakie zajęcia pozalekcyjne będą mieli uczniowie. Nie rodzice, tylko kurator z nadania ministra Czarnka. I na to rodzice mogą się nie godzić, dopóki to prawo nie wchodzi, w ten sposób, że na przykład protestować w stosunku do posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale wracając właśnie do tego projektu
Świecka Szkoła. Po pierwsze, ten projekt cały czas leży w Sejmie. Dlatego, że ponieważ projekt Świecka Szkoła w 2015 roku był projektem obywatelskim, a takie projekty nie podlegają dyskontynuacji. W związku z tym, jeżeli ten projekt już trafił do Sejmu, to on cały czas w tym Sejmie jest. I czeka na lepsze czasy. Dla mnie jest dość oczywiste, że polska szkoła powinna być szkołą, w której jeżeli są lekcje religii, to są przed lub po lekcjach, i w której ocena z religii nie jest na świadectwie szkolnym, czyli nie decyduje na przykład o tym, czy dziecko się dostanie do szkoły ponadpodstawowej. To jest dla dobra nawet samego Kościoła katolickiego, dlatego że pamiętajmy o tym, że w tej chwili bardzo wiele, jeżeli spojrzymy na tą lukę pomiędzy religijnością osób dorosłych i religijnością młodzieży, to okazuje się, że ona od momentu, w którym religia weszła do szkół, powiększa się. Że mamy do czynienia z sytuacją, w której młodzi ludzie są zniechęceni przez religię w szkołach i tak naprawdę odbywa się proces laicyzacji, przyspieszonej laicyzacji młodzieży. Podobno bierzmowanie nazywa się ostatnią posługą w Kościele katolickim, to znaczy okazuje się, że młodzież najwyżej do bierzmowania zostaje na lekcjach religii, a potem właściwie dzień później następuje zerwanie kontaktu i z Kościołem, i z religią w szkole.
Ale pani poseł, rozumiem, że on w tej chwili szans nie ma żaden na przeprowadzenie.
Za czasów PiS-u nie ma żadnych. Dopóki PiS rządzi, mamy tylko wprowadzanie plasterek po plasterku państwo wyznaniowe, państwo, w którym ogranicza się prawa kobiet.
W przeciwnym kierunku.
Dokładnie w przeciwnym kierunku. To, że wychowanie do życia w rodzinie ma mieć bardzo ideologiczny charakter. To, że religia, za moment będą przepisy Czarnka, żeby obowiązkowo uczniowie musieli wybrać albo religię, albo etykę, przy czym oba te przedmioty mogą być nauczane przez katechetę. Takie zmiany Czarnek proponuje. To, że mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście bardzo mamy ideologicznych kuratorów, którzy bardzo podchodzą do kwestii związanej z edukacją ideologicznie i bardzo często pozwalają dyrektorom szkół na przykład na to, żeby żądać od rodziców wyjaśnień, dlaczego wypisują swoje dziecko z religii. Mimo tego, że to jest prawo i wola rodzica, bo to rodzic zgodnie z konstytucją ma prawo do decydowania o wychowaniu swojego dziecka.
No dobrze, a jaki będzie w ogóle kierunek Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie? Bo na przykład podczas kongresu niedawnego pan Donald Tusk bardzo ostro przejechał się po pośle Nitrasie, który mówił o tym opiłowywaniu Kościoła katolickiego z przywilejów w Polsce. Z drugiej strony wczoraj na przykład dziękował strajkowi kobiet, więc jakby takie otwarcie.
Donald Tusk jest członkiem Kościoła katolickiego. Jest człowiekiem bieżącym i widzi, że nikt nie szkodzi tak Kościołowi katolickiemu niż jak PiS, który nadaje pewne przywileje, które temu Kościołowi katolickiemu ani nie są potrzebne do sprawowania posługi, ani nie są, albo ani są przywilejami, które tak naprawdę niszczą stosunki państwo-Kościół.
No dobrze,
na przykład,
ale to właśnie
ustawa
mówił poseł Nitras. Dostał dosyć
Myślę,
mocno
że dostał burę nie za to ideę, tylko za kształt słów, których użył. To znaczy,
czyli za formę.
Za formę. Czyli dla nas jest oczywiste, że chodzi o przywileje hierarchów Kościoła katolickiego. to, co mówił Donald Tusk, i to mówił od początku, że tej władzy trzeba odebrać, można powiedzieć, tą władzę nad stosunkami Polska-Kościół, państwo-Kościół, dlatego że nikt tak nie niszczy Kościoła katolickiego jak władza, która upolitycznia Kościół.
Czyli a on to robi w trosce o dobro Kościoła to wszystko.
Jako wierny, jako członek wspólnoty Kościoła ma do tego prawo.
No, powiedziałbym, że oczekiwalibyśmy jako obywatele tego, żeby
z mojego punktu widzenia
o nas obywateli
tak,
to robił,
ja jestem za rozdziałem tronu i ołtarza, ponieważ uważam, że zdrowe, nowoczesne państwo to jest państwo, w której z całym szacunkiem dla wiary obywateli, z całym szacunkiem dla wspólnoty, jakim jest Kościół katolicki, państwo powinno podejmować decyzje i politycy powinni podejmować decyzje na podstawie danych medycznych, danych merytorycznych, a nie na podstawie ideologii Kościoła katolickiego. Co mam na myśli? Na przykład prawa kobiet. Kobiety w Polsce mają prawo do takich samych praw jak wszystkie Europejki. Nie jesteśmy ani głupsze, ani mniej rozsądne, ani mniej moralne niż wszystkie Europejki. Kwestia religii w szkole. Naprawdę, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w lekcji religii w szkole, to musi mieć pewność, że uczestniczy w takiej atmosferze, w której inni uczniowie nie są tam z przymusu. Czyli nie będą na przykład ośmieszać tych lekcji. To
Pani
jest dla dobra Kościoła.
Zostawmy to na chwileczkę, bo chciałam zadać jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Właściwie zniknęła nam z pola widzenia Nowoczesna. Nie wiadomo, co się dzieje u was.
Dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że Nowoczesna, jak to ona napisała, Nowoczesna walczy z Bąkiewiczem. Nie, walczymy z faszyzmem w Polsce, walczymy z tym wszystkim, co reprezentuje, czy Marsz Niepodległości, który zamiast niepodległości tak naprawdę szerzy nienawiść. Widzimy tam po napisach, widzimy po agresji, widzimy po łamaniu prawa, które odbywa się na Marszu Niepodległości. Podobnie Straż Narodowa, która służyć ma jako bojówki Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, ale to już o tym mówiłyśmy. Chodzi o to, czy państwo będziecie dalej działać jako oddzielne ugrupowanie, czy pójdziecie drogą partii lewicowych, połączycie się z Platformą Obywatelską?
Nie ma w tej chwili takich pomysłów, natomiast Nowoczesna jest w koalicji obywatelskiej. Jesteśmy zarówno w koalicji centralnie w parlamencie polskim, jak i jesteśmy w takich koalicjach w wielu samorządach. Współpracujemy. Ta współpraca dobrze się układa. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy mniejszym podmiotem. W związku z tym w naturalny sposób liderem staje się lider największego ugrupowania. Nie mam z tym problemu.
Czyli nie będzie takiego połączenia?
Na razie nie ma takich planów. Jeżeli byśmy cokolwiek mieli zamiar zmieniać, to na pewno państwa poinformujemy.
A jeżeli chodzi o koalicje przyszłe wyborcze, czy koalicja z Szymonem Hołownią wchodzi w grę? Czy w ogóle jest to rozważane już w tej chwili, czy to jeszcze nie ten
etap? Nie mam żadnej wątpliwości, że przy systemie D'Hondta, który wszyscy znamy, jeżeli chcemy mieć pewność, że wygramy te wybory, to koalicja, w której znajdzie się również Koalicja Obywatelska, która powinna być trzonem, powinna mieć poparcie wyższe niż Prawo i Sprawiedliwość. I w tym celu trzeba tworzyć szersze koalicje. Czy Szymon Hołownia, jeżeli tylko będzie wola? Tak. Czy PSL? Tak. Ja uważam, że ta koalicja powinna być na tyle szeroka, żeby poparcie dla niej po prostu było wyższe niż PiS-u i żebyśmy zwyciężyli.
Okej, pani poseł, czyli rozmowy trwają, czy jeszcze takich rozmów nie ma?
Ja nie uczestniczę w tych rozmowach, nie jestem liderem Koalicji Obywatelskiej, w związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle, co wszyscy wiemy, że na przykład na wczorajszy protest na Placu Zamkowym zaproszeni byli wszyscy liderzy, były rozmowy zarówno z liderami Lewicy, jak i z liderami PSL-u, był przedstawiciel PSL-u, był szef Rady Naczelnej PSL-u pan Kalinowski i był przedstawiciel Lewicy, jeden z współprzewodniczących pan Biedroń.
I bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na tym kończymy i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję państwu bardzo.